Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, dzień dobry, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj prezent na 90. urodziny Gdyni. Ten prezent to zupełnie nowa, choć jednocześnie bardzo retro powieść Joker, Gdynia Miasto Cudów. Jej autor, który choć urodzony w Gdyni, to do Gdyni Głównej Osobistej przyjechał nieomal prosto z Krakowa. Michał Piedziewicz, witaj.
Dzień dobry Państwu.
Powiedziałem Kraków, powiedziałem Gdynia i o Gdyni będziemy dużo mówić, ale ten pomysł na Gdynię na prawie 500 stronach, bardzo fajnie napisanych 500 stronach, to zdaje się w Cieszynie powstał.
Tak, to prawda.
Co to za jakiś dziwny objazd do Gdyni?
No historia jest tak prosta, że aż może niewiarygodna. W gronie przyjaciół spacerowaliśmy po Cieszynie i to po jego tej nie takiej najbardziej znanej, secesyjnej części, ale jest tam taka dzielnica zabudowana modernistycznymi willami, która przypomina Kamienną Górę po prostu gdyńską. I zaczęliśmy rozmawiać, porównywać te miasta i w ogóle mówić o Gdyni i ja nagle sobie pomyślałem, że historii Gdyni, która jest niesamowita i fenomenalna, właściwie... że tę historię mało kto zna, mało kto o niej pamiętał. To znaczy ona zawsze bardzo często sprowadza się do jednego zdania, że rzeczywiście miasta nie było i nagle powstało i od tej pory było.
Ewentualnie do sloganu miasto z morza i marzeń i kropka.
To prawda. No, tymczasem potencjał opowieści, jakie ta historia daje, jest po prostu ogromny. I nagle sobie uświadomiłem, że mało kto to robił. Kiedy się już jest w Trójmieście, chodzi się na przykład po gdyńskich księgarniach, widać, że jest bardzo dużo fajnych, takich popularno-naukowych książek, albumów, które opowiadają historię miasta. Ale ja mam wrażenie, że od 50 chyba lat nie powstała żadna taka opowieść popowa, po prostu popularna, literacka, o tym, co się w tym mieście działo, czy mogło dziać.
No to bardzo dobrze scharakteryzowałeś własną powieść. Rzeczywiście popowa jest literacka. Jest trochę retro także. Właściwie jak się ją czyta, to aż dziw, że ona dopiero teraz powstała. Bo trochę się ją czyta tak, jakby powstała jednak trochę wcześniej, ale to jest komplement. Znaczy, to jest zaleta tej książki moim zdaniem. Bo opisujesz dekadę. Tak, to jest dekada z życia Gdyni między 29 a 39 rokiem. I tak bardzo wchodzisz w tamtą stylistykę, że właściwie piszesz powieść, która nieomal mogłaby wtedy powstać.
Tutaj, tak, nad tym się zastanawiałem, jak ją napisać. Mm. Myślę, że ona mogłaby być znacznie trudniejsza i znacznie bardziej retro, bo jeśli się pomyśli o tym, jak pisał Schulz, jak pisał Gombrowicz, jak pisał Witkacy, albo nawet taki zapomniany pisarz Kaden Pandrowski, to były stylistyczne wygibasy naprawdę bardzo trudne.
No tak, ale miałeś pop zrobić, powieść.
Tak, więc... natomiast rzeczywiście Dołęga Mostowicz, którego najbardziej znamy z kariery Nikodema Dyzmy, pisał jednak rzeczywiście takim dosyć prostym językiem. Mnie jest to pewnie trudno oceniać, ale rzeczywiście jakoś starałem się, żeby taka nutka retro języka była, żeby to było opowiadane w dosyć taki archaiczny, może nie archaiczny, ale w też taki sposób, gdzie się język szanowało i trochę inaczej się go używało.
No to tak właśnie jest i to dobrze jest.
Wiesz, to no jest myślę,
dobrze.
Że tak.
To jest dobrze. To,
ja się
ja
cieszę.
Też tak myślę, bo ja jestem czytelnikiem.
Dobrze, że to nie wyszło mi to zmanierowane w jakiś sposób, myślę, ale że jest troszkę stylizowane, to tak, to się cieszę.
Tak, że jest takie trochę, i to znów jest moim zdaniem zaleta, trochę naiwne nawet czasami, znaczy w takim sposobie już nie tyle nawet myślenia bohaterów, co myślenia o bohaterze, tak? Czy oni są po prostu tak opisywani właśnie jak literatura, no taka właśnie dobra, ale przedwojenna, literaturze dobrej, ale przedwojennej się zdarzało.
Tak, ja zdaję, tym razem ja się właśnie zgodzę, że słowo naiwne bardzo mi się podoba. Ja chciałem, żeby takie było. Ja można odnaleźć, usłyszeć przeróżne relacje z tamtej epoki i rzeczywiście słychać o tym, że ludzie w Gdyni, oni mieli była w nich pewna fantastyczna naiwność. Oni się bardzo cieszyli z odzyskania niepodległości i potem z tego, że są w tej Gdyni, która miała swoje oczywiście i ciemne strony, ale...
Ale o tych ciemnych to powiemy. Tak, to jeszcze, to ważne.
Jeszcze przejdziemy do tego. Natomiast wiem, że nie do końca sobie wymyśliłem naiwność tych moich bohaterów. Ich taki bardzo szczery entuzjazm dotyczący miasta, kraju.
Tak, ale oni szczęśliwie nie są, bo jak powiedziałem, naiwni, to ktoś może pomyśleć, że oni są jednowymiarowi. Oni na szczęście właśnie nie są jednowymiarowi. Oni mają sobie dużo tej naiwności i ta opowieść także, ale ona właśnie potrafi zaskoczyć. Tak samo jak oni potrafią zaskoczyć swoimi losami. No dobrze, ale to tak przemknęliśmy pod tym Cieszyn, tak powiedziałeś Cieszyn, no i co? To ja rozumiem, że widzisz dzielnicę, która przypomina ci Kamienną Górę. I z tego się już robi powieść?
Ach tak, no tak, bo rzeczywiście nie doszliśmy do puenty. Rzeczywiście. Ja powiedziałem o tym, że bardzo by się przydała taka opowieść, która być może miałaby masowy oddźwięk, żeby dużo ludzi ją przeczytało i się o tej Gdyni dowiedziało, przypomniało sobie. I wtedy ten mój kolega, przyjaciel powiedział, to ty to napisz. I to się oczywiście łatwo mówi. Ja wcześniej pisałem różne rzeczy do szuflady bez jakiegoś wielkiego efektu, ale on chyba o tym nie wiedział. On powiedział to tak po prostu, to ty to napisz.
A to trafiło na podatny grunt.
No widocznie tak, ewidentnie. I do tego stopnia, że ja właściwie tydzień czy dwa tygodnie później ja już znałem tę trójkę bohaterów, już sobie ich wymyśliłem i to chyba... Natchnienie jest zawsze ja myślę, że jest przereklamowane, to nigdy się nie pisze w natchnieniu, ale taki moment olśnienia musi być, że ja tą trójkę wiedziałem, znałem ją jakby w jednej chwili.
Lucja, Krzysztof, Adam, tak?
To jest tak. Ta i z drugiej strony wiedziałem też, w którym momencie się ta opowieść rozpocznie i w którym się zakończy. No pozostało wypełnić, napisać środek.
No dobrze, ale jako człowiek, który nieraz pisał coś do szuflady, to właściwie to też mógłbyś pisać do szuflady. To jak to jest znaleźć sobie nie tylko to natchnienie, czy nawet po prostu jakąś taką wyobraźnię, wiedzę. Okej, mam takiego bohatera, mogę coś z nimi zrobić. Bo jeszcze od takiego punktu do przeświadczenia, że ja napiszę powieść, co więcej, napiszę powieść po to, żeby wypełnić tę 50-letnią lukę w literaturze gdyńskiej, no to powiedz mi, gdzie się taka siła bierze.
No ale to trudno mi powiedzieć, gdzie się bierze. A bierze się, ja...
Może też z naiwności, mówię, to trzeba właśnie mieć sobie
no,
trochę takiego...
Tak.
Dam radę.
Ktoś mnie ostatnio zapytał... No, dlaczego się chce pisać? A ja odpowiedziałem, że tak samo jak młodzi chłopcy podziwiają piłkarzy i chcą być piłkarzami, a trochę starsi podziwiają gitarzystów i chcą być gitarzystami, to ja po prostu bardzo chciałem kiedyś napisać dobrą powieść. Chciałem, żeby ktoś to przeczytał, dlatego że bardzo cenię pisarzy. A jak już miałem pomysł i pewne doświadczenia, no to zacząłem to robić. Oczywiście to kosztowało mnóstwo pracy, bo trzeba było sobie tę Gdynię wyobrazić i ją przeżyć w jakiś sposób.
To o tym za chwilę więcej w Gdyni Głównej Osobistej i wtedy ci powiem też, dlaczego są pewne podstawy do tego, żebym ja cię tak naprawdę nie lubił.
No to
ale nie uciekaj mi ze studia, więcej za chwilę. To Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Reklama.
Szkoły De La Salle zapraszają na dni otwarte. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Weź udział w zajęciach i przekonaj się, dlaczego warto nam zaufać. Spotkajmy się w gdańskiej De La Salle już 6 lutego. www.lasalle.gda.pl.
Chorobę można pokonać. W tej walce waszym sprzymierzeńcem będzie właściwy specjalista. Każdy piątek o 19.15 zapraszam na program w Telewizji Gdańsk Rozmowy o Nadziei. Polecam. Janusz Trus.
Korzystaj z okazji, bo okazje nie lubią się powtarzać. Jaki jest tego morał? Myślałeś o zmianie operatora? Teraz masz okazję. W Wektrze internet 100 megabitów i telewizja cyfrowa za 19,90.
Przejdź do punktu sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Prosty wybór.
Spot reklamowy jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy z okresem zobowiązania na 24 miesiące. Materiał nie zawiera informacji o szczegółowych warunkach świadczenia usług i ich dostępności. Szczegóły dostępne u sprzedawcy w biurze obsługi klienta i na www.wektra.pl.
Reklama.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Michał Piedziewicz, autor prezentu na 90-lecie Gdyni. No tak wyszło w sumie.
No podoba mi się to określenie, bardzo się cieszę.
Joker, Gdynia, Miasto Cudów, to jego powieść. Debiutancka powieść, dodajmy. To miałem powiedzieć, dlaczego są podstawy do tego, żebym cię nie lubił.
Chętnie posłucham.
Bo, mój drogi, tak jak powiedziałeś, że zawsze marzyłeś, żeby napisać powieść. Napisać
nie
książkę.
Nie wycofuję się, tak.
Tak. Wiesz, ja też miałem takie marzenie. I co więcej, wydawało mi się, że należałoby to marzenie ziścić, korzystając z historii Gdyni, bo ona jest bardzo taka no, inspirująca po prostu. Dużo tam jest takich elementów, wątków, postaci, na których należało się skupić i potem tylko pisać. No i tak trafiła mi w rękę zupełnie przez przypadek ta powieść, ten Joker. I tak sobie zacząłem to czytać i pomyślałem, no tak, on już to zrobił. I jak cię tu lubić, skoro nie mogę spełnić marzenia. Nie spełniam go między innymi dlatego, że jestem za leniwy i za mało utalentowany, ale swoje marzenie mam i wydaje mi się, że już nie ma sensu. Już zrobiłeś to, co mi się wydawało, że zrobić należało. No, no i co ty z tym zrobisz teraz?
Ale myślę, że to w zupełnie jakby zły sposób myślenia, bo tak Gdynia ma taki potencjał, że można by tych historii wymyślić bardzo dużo innych i dziejących się w tym samym czasie i pewnie nawet w tej samej scenerii. Także tu bym się nie zniechęcał za bardzo.
No, ale już no, jestem.
Miło mi to słyszeć oczywiście.
Niewiele mi brakuje, żeby się zniechęcić, że jednak trafiłem na twoją książkę. No to, oto tak mam. Więc przyjemnie czytam i co więcej, zdaje się, czekam na ciąg dalszy, tak? Bo będzie ciąg dalszy, czy nie? Jokera?
On jest bliski tego, żeby był. Mhm. Jest o tym jeszcze niełatwo mówić, bo ja muszę przekonać swoją panią wydawczynię, która mnie oczywiście do napisania dalszej części zachęca, ale nie wiem, czy udało mi się przez ten rok utrzymać poziom. No zobaczymy. W każdym razie, powinien być dalszy ciąg. Ja też za wiele nie chciałbym mówić. Może taki niekoniecznie wprost, ale rzeczywiście kontynuacja.
No dobrze, to skoro ja tego swojego marzenia nie spełniłem i pewnie, no nigdy nie mów nigdy, ale jakoś tak ciężej mi teraz będzie o nim myśleć realnie, to powiedz mi, jak to się robi? Bo zatrzymaliśmy się przy Cieszynie, gdzie pada ambitne wyzwanie, takie odrzucone właściwie trochę na wiatr, ale gdzieś na tym wietrze jest także Piedziewicz, on słyszy, napisz powieść, a dobra, to napiszę powieść. Po dwóch tygodniach zaczynam widzieć trójkę bohaterów i rzeczywiście to jest ta trójka bohaterów, którzy potem w Jokerze wystąpią. Ale jeszcze właśnie od tego momentu, a tak, ja tu zawalczę, napiszę powieść, o, mam bohaterów, do tego, żeby pójść do jakiegoś wydawnictwa, kogoś przekonać, zacząć pisać? Ile napisać? To jak to się robi? Powiedz mi, debiutancie, może będzie z tego jakiś kolejny debiut.
No tak, ale to trudno właściwie wytłumaczyć, bo to jest bardzo też prozaiczne momentami. No po prostu trzeba było bardzo dużo czytać, o tej Gdyni się dowiedzieć. Historie o malwersacjach związanych z budową gmachu poczty w Gdyni znałem już wcześniej, więc ona mi bardzo pasowała jako początek, bo ja sobie od razu wyobraziłem Lucję jako urzędniczkę z tego urzędu. A pozostałą dwójkę bohaterów od razu widziałem jako gapiów, którzy się jej przyglądają i każdy sobie
coś tam myśli.
Coś tam o niej myśli. Ale no to oczywiście, że to za mało. Też no nie mogę za bardzo powiedzieć za dużo, bo nie chciałbym też zdradzać fabuły, ale...
To nie mów o fabule na razie, ale mnie bardziej takie technikalia interesują. Mm-hmm. Znaczy, oto pisarz, który jeszcze nie wie do końca, że jest pisarzem, bo to przecież jego debiut ma być. W którym momencie już czuję, że dobra, to będzie z tego powieść, bo nie wiem, bo z kimś rozmawiałem, ten ktoś mi mówi, tak, dobra, to pisz dalej. Czy to jest tak,
tak,
że się
miałem,
pisze...
Tak, miałem wąskie grono osób, którym we fragmentach pokazywałem to, co napisałem. To była moja żona Kasia, mój przyjaciel Grzegorz w Krakowie i moi rodzice. Mhm. I za każdym razem słyszałem, że to jest w porządku, że to jest bardzo ciekawe, że warto, że to jest dobrze napisane. Więc pisałem to partiami, można powiedzieć, w jakiś sposób, no bo to chyba w naturalny sposób musiałem dzielić, powiedzmy, materiał i oddawałem takie co kilkadziesiąt stron takie porcje tym moim pierwszym czytelnikom pokazywałem i za każdym razem wiedziałem, że im się to podoba. Oczywiście jest taki problem, bo kiedy się myśli o przyjaciołach i rodzinie, no to tak jeszcze można też pomyśleć, że...
Po prostu mili są, tak?
Są mili, ale też im się to tak podoba niejako z rozpędu. No. To nawet nie jest, że mnie oszukują, tylko po prostu im się to podoba, bo mnie lubią. Tak. Więc oczywiście potem problem tego, czy to się spodoba jeszcze komuś, no on zawsze pozostawał do końca. Ja do tej pory nie jestem pewien odbioru. No miło mi jest tu dzisiaj słyszeć miłe słowa, ale... Tak osobiście to ja nie jestem wcale przekonany, że to się musi wszystkim podobać i że to jest bardzo dobre. No, tak jest.
No dobrze, ale na jakim etapie, bo wysyłasz to do rodziny, oni mówią tak, fajnie, o, super, jesteśmy ciekawi, co z tego dalej wyniknie. I co, masz napisane wszystko, idziesz do wydawnictwa, a właściwie pukasz od wydawnictwa do wydawnictwa, no weźcie, ja tak. Mam tu ochotę na debiut.
To jeszcze tu jest jeszcze jeden ciekawy moment, myślę, śmieszny dosyć, a to znaczy, że ja to w nieskończoność poprawiałem, żeby ten moment tej weryfikacji jakoś tam odwlec. Teraz tak myślę, że to było jednak odwlekanie, natomiast oczywiście wtedy myślałem, że ja po prostu to ulepszam, że to cały czas ulepszam, ale już wiem, że ulepszanie do końca, że potem często wracałem do poprzednich wersji, zapisanych wcześniej w pamięci komputera, bo no i tak, i po takim półtora roku pracy, dlatego że też no, nie mogłem tego pisać od rana do wieczora, inne obowiązki miałem, to było hobby jeszcze wtedy, pisanie takiej powieści. Więc bardzo długo to trwało, te poprawki znacznie to wszystko wydłużyły. No i wysyłałem i to nie jest tak, że udało mi się podbić od razu pierwsze wydawnictwo, do którego wysłałem, ale kiedy już wysłałem do pani Malinowskiej, to rzeczywiście reakcja była prędka i bardzo, bardzo pozytywna i bardzo dobrze nastrajająca. Więc pewnie trzeba mieć szczęście. Na pewno bardzo dużo ludzi w Polsce pisze, wydawnictwa są zarzucane tekstami. Trzeba mieć chyba dużo pokory, kiedy się cokolwiek wysyła, bo naprawdę jest ciężko się przebić to ze względu na tematykę czy na same umiejętności pisania. Natomiast kiedy się już spotka wydawcę, który ten tekst polubi, to potem już się zaczyna oczywiście dużo łatwiej. To jest bardzo ważne wsparcie.
No i trafiłeś na takiego wydawcę, ale ten wydawca przeczytał już całą powieść, tak? Bo ty wysłałeś mu
tak,
całość?
Tak, to fragmentów nie wysyłałem, bo chyba nie ma takich... Są wydawnictwa, które czasem piszą o tym, że poprosimy 30-50 stron, ale tak czy inaczej, no trzeba mieć już napisaną całość, bo oni wtedy po tygodniu, czy po dwóch, czy po miesiącu mogą się odezwać i poprosić o tę całość. Ale tu zdaje się, że do wydawnictwa MG wysyłałem już całe, tak, jestem pewien tego, że tak było, tak.
No i co sobie pomyślałeś... Jak już tak to zaczęło się konkretyzować. Znaczy nagle to, co wysłane do rodziny, co owszem rozsyłane do wydawnictw, ale przecież jeszcze bez jasnej zwrotnej, nagle właściwie robi z ciebie pisarza. Znaczy daje ci szansę na to, żeby no tak, marzenia się spełniają. Miasto cudów.
No tak, to rzeczywiście tak. To na pewno jest jakieś spełnienie marzeń, rzeczywiście. Chociaż ja cały czas tak sam boję się jeszcze myśleć o sobie jako pisarzu. No może zacznę po drugiej, może po trzeciej książce. Jakoś ten debiut tak jeszcze może nie czyni ze mnie pisarza. W muzyce bardzo często się tak mówi, że druga płyta jest najważniejsza, że super debiut to jest bardzo ważna rzecz, ale potem trzeba potwierdzić to na drugą płytą. O pisarzach może tak nie słyszałem, ale coś jest na rzeczy, więc
A trochę czekałeś na ten debiut. Ty jesteś rocznik
73,
czyli masz no 40 parę. No to tak, taki młody debiutant.
No tak, to prawda, to prawda. Jak myślę o rzeczach, które pisałem wcześniej, to właśnie tych do szuflady, te, które nikogo nie zainteresowały, one były jakieś takie wsobne pewnie mi, były jakieś takie wariackie, no każdy próbuje być Gombrowiczem czy Kawką, to trochę nie ma sensu. A może trzeba czekać, aż znajdzie się swój temat i nie pisze się o sobie, tylko pisze się wtedy o czymś obiektywnie istniejącym, dającym się poznać przez innych. Tak, pod tym względem tak dnia bardzo mi spasowała. Pewnie tak. No bo to naprawdę rzeczywiście wdzięczny obiekt, wdzięczny temat.
Wdzięczny i rzeczywiście zgadzam się, że taki bardzo ciągle pojemny, znaczy jak już powstała jedna książka Piedziewicza, to nie jest tak, że nie mogą powstać inne, ale niektórzy, którzy marzą o debiucie, a na razie tylko marzą, mają blokadę po takim debiucie jak twój. I tyle. To krótka blokada, krótka przerwa. To jest Gdynia Główna Osobista, Michał Piedziewicz. Być może państwo jesteście ciekawi, o czym ta książka. To tak może trochę zdradzimy po przerwie. A w Gdyni Głównej Osobistej Michał Piedziewicz, autor, debiutant, autor Jokera. Gdynia, miasto cudów. Taka gdyńska powieść. Tak się złożyło też, że na 90. urodziny Gdyni, więc mówię, że to trochę prezent dla Gdyni właśnie. Gdynia, miasto cudów, ten podtytuł to jest twój czy wydawcy?
No właśnie, to nie jest koniecznie podtytuł. Ja myślę, że to jest tylko taka notka wydawnicza, żeby zwrócić trochę uwagę, że to się dzieje.
Ja miałem od razu takie skojarzenie z powieścią Miasto Cudów, z powieścią Mendozy, która opowiada o Barcelonie, o początkach Barcelony. Tu mamy o początki Gdyni.
Ja nie skojarzyłem z początku tego Mendozy, bo już go jakoś parę lat temu czytałem, ale rzeczywiście... koniec końców to skojarzenie się narzuca. Mhm. Ja myślę, że ten Mendoza jest bardzo dobry.
Tak.
I w jakiś sposób też podobny. No rzeczywiście ta Barcelona jest... to jest podobna historia rozwoju takiego burzliwego miasta.
Tak, takiego właśnie wybuchu miasta. Znaczy, ono nagle rzeczywiście powstaje trochę nigdzie. Dostaje takiego kopa, że teraz. Tam akurat to było związane z wystawą światową. Tutaj z innymi okolicznościami. Także patriotycznymi było nie było. Ale rzeczywiście jest to opowieść o miejscu, które się rodzi na naszych oczach, a przede wszystkim na oczach tych bohaterów, którzy, mimo że to miejsce takie ważne, to jednak oni zaczynają być też ważni. Oni nie są tłem tutaj tylko i wyłącznie. Nas wciąga ta intryga, która jest między nimi. To jest intryga romansowa, no i także taka łobuzerska trochę, bo ona pokazuje jednak Gdynię, właśnie nie wiem czy do końca prawdziwie, ale ciekawie, że to nie tylko było miasto z morza i marzeń, ale trochę takie miasto z przemocy i bezprawia.
To prawda.
A to już brzmi intrygująco.
No jasne. Ale tak jeszcze po kolei. Rzeczywiście pierwszym bohaterem miało być zdecydowanie miasto i ono chyba i ono jest na pewno. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie czytał, to bardzo prędko zobaczy, że tam jest dużo o mieście. Jako tak.
No lekcję odrobiłeś, powiedziałbym, jeżeli mówiłeś o tych książkach, które widywałeś gdzieś w księgarniach w Gdyni. Tych albumach, takich książkach historycznych, które o tym mieście opowiadały i je pokazywały. Kitowskiego, Sokołowskiej.
Jak to, najbardziej.
Tak, to ja widzę, że ty te lekcje rzeczywiście przerobiłeś i to jest super, bo ta książka jest gęsta i przez to wiarygodna jest ta opowieść o mieście, które dopiero powstaje.
Tak, bardzo mi zależało na tym, bo ja sam, mimo że w Gdyni się wychowałem, tak bardzo ją lubię, no jest to dla mnie fenomenalne, że jej nie było. A nawet już mówiło się, że jest Gdynia, że jest miasto, było skrzyżowanie 10 lutego i Święto Jańskiej, ale właściwie tam było trzy domy na krzyż. Kiedy widać zdjęcia jakieś lotnicze, czy robione z Kamiennej Góry, to tego miasta rzeczywiście nie ma. No to dla mnie to wciąż mnie jakoś podkręca. To naprawdę jest niewiarygodna historia.
Tak, i to widać też, jak to się szybko zmieniało, bo pokazujesz 10 lat z życia tego miasta, właściwie z takiego właśnie rodzenia się miasta, gdzie ci bohaterowie jeszcze na początku tej opowieści brodzą w błocie, będąc w obecnym Śródmieściu, a potem już chodzą po brukowanych ulicach.
No tak, jasne, więc... No tak, nic więcej jakby nie mogę dodać. tym sensie miasto jest bohaterem. Natomiast jeśli chodzi o ten wątek taki kryminalny, to prawda, czy łobuzerski, czy przemytniczy, to prawda, że nie ma chyba takich świadectw rozbudowanych o istnieniu na przykład takiej zorganizowanej przestępczości, gdzie w Wilnie wiemy, że była taka, że była w Warszawie, że była też chyba w Łodzi. W Gdyni takich świadectw nie ma. Ale na pewno istniał przemyt, bo to wiemy. Na pewno była straszna łobuzerka w Pekinie, w chińskiej dzielnicy przy porcie. O tym jest zresztą ciekawa rozmowa w najnowszym wydaniu takiego kwartalnika gdyńskiego Bliza. Tak, jest tam dyskusja na temat tego, że rzeczywiście ta chińska dzielnica Pekin to było bardzo niebezpieczne miejsce, no bo do Gdyni przyjeżdżało mnóstwo facetów, mężczyzn, na razie bez rodzin. Nie wszyscy mieli pracę, a wręcz większość nie miała, bo to wcale nie było takie Eldorado.
Tak, a wszyscy czegoś chcieli. Znaczy chcieli... przyjeżdżali tutaj po nowe, lepsze życie.
Tak, więc albo byli bardzo zdeterminowani, albo nabuzowani, albo sfrustrowani koniec końców. Więc troszkę może dodałem takiego, rozbudowałem troszkę ten wątek przemytniczy, ale ja myślę, że on był, tylko że może nie ma świadectw. To znaczy, że ja napisałem prawdę, a dopiero dowody na to się znajdą.
To teraz jest świadectwo w pewnym sensie, bo to jest właśnie ten Joker, którego niełatwo znaleźć w sumie w twojej powieści, nie? Bo to nie jest tak, że Joker jako... No właśnie, to nie jest postać przecież, prawda? Nie będziemy zdradzać, co to jest, ale to jest raptem tam, to nie poświęca zbyt wiele miejsca.
Nie, ja myślę, że tropy są, ze 2-3 tropy takie są. Każdy może sobie to zinterpretować. Dla mnie idealnym tytułem jest Imię Róży, gdzie właściwie nie wiadomo,
o co chodzi, do
czego się odnosi. Autor Umberto Eco niby to tłumaczy w posłowiu, ale to wszystko nie jest takie jednoznaczne. Także tytuł jest chyba udany, dlatego że nie jest jednoznaczny. Nie jest łatwy do uchwycenia, ale nie jest też bardzo trudny. No, każdy może sobie tego Jokera jakoś w treści umiejscowić inaczej.
No jest w tym jakaś tajemnica i to tak, taka tak, właśnie mroczna tak. tajemnica, co nie jest takie oczywiste, jeżeli się myśli o Gdyni. I to jest też plus moim zdaniem. Myślę o tym haśle właśnie Gdynia z morza i marzeń. Ono jest takie jednak dosyć...
Bardzo optymistyczne.
Bardzo optymistyczne, cukierkowe. Ono jest właśnie jednoznaczne przez to. A tam jednak było to drugie dno, które niczego nie wstawiało w nawias bynajmniej. Nie zaprzeczało temu, że były tam marzenia i że było tam morze. Tylko, że była jeszcze... Był pot i krew, tak? To było jeszcze więcej mięsa w tym wszystkim. Takiego życia właśnie ze statystyk kryminalnych również, co jest dużą ważnym elementem tej twojej powieści.
No dlatego, że wydawało mi się, że takie jest życie, że to musiało tak być. No właśnie, w takim rodzącym się mieście, gdzie nagle pojawiły się tak duże pieniądze, nie mogło być różowo, całkowicie różowo. Musiały się dziać przeróżne rzeczy i to takie związane z taką ewidentną, czystą przemocą, ale i jakąś korupcją, malwersacjami i tak dalej.
I szczerze mówiąc, żałuję, że tę powieść napisałeś dopiero teraz, bo gdyby ona już od jakichś paru lat funkcjonowała, to może... Ktoś, kto postanowił zrobić film o Gdyni, miasto z morza, to nie chwytałby się za Fleszerową Muskat, która oczywiście ma swoje miejsce w literaturze, ale to, co powstało na podstawie tej literatury w kinie, po prostu nie dało się oglądać. Właśnie dlatego, między innymi, że nie było tam mięsa, że tam nie było krwi, że wszystko to takie papierowe i cukierkowe ostatecznie było.
Okej, ja do filmu nie będę się może odnosił, ale o książce powiem, ja ją czytałem oczywiście i to nawet całkiem niedawno, bo musiałem ją teraz przeczytać jako taką kolejną lekcję. I pewnie ona ma i wady, i zalety. Natomiast nieprzypadkowo, moi dwójka bohaterów nazywa się właściwie identycznie, no jest Krzysztof, z kolei u niej też była Łucka, u mnie jest Łucja. Ja chciałem, żeby to była taka trochę polemika, że jej bohaterowie byli, oczywiście przeżywali różne dramatyczne historie, ale one były jednak takie...
Na miarę tamtej literatury.
Tamtej literatury, tak. A a nie nawet, bo już nawet całkowicie wierząc w naiwność czy w czyste intencje moich bohaterów, no po prostu żyjąc nie da się ominąć sytuacji, gdzie czasem wchodzi się w błoto. No niestety tak jest.
No i tak jest w tej powieści, więc bardzo ją Państwu polecam. Naprawdę dobrze się to czyta i można to przeczytać dosyć szybko, mimo że to ma prawie 500 stron. No napisałeś ty się tego trochę. No,
ale nie wstydzę się, tego i polecam rzeczywiście.
Nie, bez wstydu absolutnie. A powiedz, jak wylądowałeś w Krakowie, skoro tak dużo w tobie sentymentu gdyńskiego jest, poza biografią gdyńską także, czyli urodzeniem i wykształceniem do matury, tak? Bo to jest trójka gdyńska. No i co cię wzięło z Krakowem?
No to była trochę przypadkowa sytuacja. Ja chciałem studiować filozofię, a w tamtym czasie się filozofii w Gdańsku studiować nie dało. Zdawałem na prawo i byłem niewiele pod kreską, ale dzisiaj o tym myślę jako w takim największym szczęściu, jakie mnie spotkało, bo to wyjechanie do Krakowa było wspaniałe. Ja tam poznałem mnóstwo bardzo ciekawych ludzi, to tak na poziomie koleżeńskim. I na poziomie niezwykłych profesorów. Miałem przyjemność studiować u Gadacza, u Tischnera, więc były to... Bardzo jestem z tego zadowolony i wcale wielkiego sentymentu do Gdyni nie miałem, dlatego też, że wtedy dosyć często tu przyjeżdżałem na całe wakacje, właściwie od czerwca do początku października.
Czyli nie było tematu Gdynia, tak? Gdynia, którą opuszczam, Gdynia, do której tęsknię.
Nie czułem się emigrantem specjalnym, nie czułem specjalnej tęsknoty takiej do miasta, do miejsca. To przyszło jakoś po latach, no nie wiem, no może to jakiś midlife crisis, kryzys wieku średniego. No, ciężko mi powiedzieć, ale rzeczywiście
tak Gdynia... bardzo to owocny.
No tak, bywają gorsze, bywają znacznie gorsze objawy. Więc gdzieś ta Gdynia do mnie wróciła. To jest niezwykłe, jak się słyszy czasem, kiedy moi przyjaciele, których ja albo tu przywoziłem, albo już sami przyjeżdżali do Trójmiasta, do Gdyni, bardzo często bardzo dobrze się o niej wypowiadają. Często powtarza się taka opinia, że gdybym nie mieszkał w Krakowie, to chętnie bym mieszkał w Gdyni.
Więc ty mieszkałeś w Gdyni i pojechałeś do Krakowa.
No tak. I...
No taki ma wizerunek ta Gdynia, rzeczywiście. No, jest to jakiś także PR-owy fenomen, tak swoją drogą.
Trudny do uchwycenia, pewnie tam czasem się mówi o genius loci, jakimś takim duchu miejsca, geniuszu miejsca. No ciężko to tłumaczyć, ale jest fajnie, w porządku w Gdyni.
A ta twoja Gdynia twojego dzieciństwa, to gdzie?
No przede wszystkim Wzgórze, wtedy Nowotki, potem po jakimś czasie się stało, po długim czasie stało się to Gdynia świętego Maksymiliana, więc przede wszystkim Wzgórze, Śródmieście oczywiście, Bulwar, stary Stadion Arki, pewnie bym powiedział, ale i na Bałtyk troszkę chodziłem też coś tam i trenować i kibicować. Więc raczej te rejony. Ja nie jestem specjalistą, pewnie Chylonia by mnie mimo wszystko zaskoczyła, czy Oksywie. Pewnie, że bywałem chyba wszędzie, ale to takie Śródmieście i Wzgórze.
Chłopak ze Śródmieścia, no to ja doskonale cię rozumiem, bo ja też tak mam. Chociaż ty akurat w swojej książce poza to Śródmieście no wychodzisz, bo właśnie Budapeszt czy Pekin to są te jednak zakazane rejony, które no, centralnym miejscem gdy nie były. Choć rzeczywiście były pełne życia.
Nie, no jasne, wysyłam też moich bohaterów na Oksywie, czy do Oksywia, już teraz przepraszam. W każdym razie tam.
Ty jesteś
wysyłam
autorem.
Do Orłowa. Oczywiście, no to nie jest tak, że jest pewnie... Epopeja o Grabówku to byłaby w ogóle ciekawa rzecz, bo przecież to było zupełnie też takie tam mieszkali ci wszyscy desperaci, którzy nie stać ich było na mieszkania w kamienicach przy Świętojańskiej. Więc tak, no Gdynia to pewnie nie jest to samo centrum. Teraz mnie strasznie zaskakuje, no bo to mimo wszystko tak jest, że kiedy tu przyjeżdżam z oddali, nagle się okazuje, że są już potężne dzielnice za lasami. No. Kiedyś Gdynia kończyła się na Karwinach, a teraz właściwie to jeszcze odtąd kawał...
To ciekawe, bo to mówisz mniej więcej tak, jak niektórzy twoi bohaterowie, którzy, na przykład rodzice Łucji, którzy po latach w końcu jednak do niej przyjechali i dziwili się wszystkiemu, co tutaj zastali, bo przecież pamiętali tę wioseczkę, taki kurort ledwie odkryty, a tu nagle takie kamienice i to właściwie no nagle miasto tutaj się zrodziło. I ty właściwie podobnie o tym mówisz, nagle no gdzieś tam dalej niż Karwiny, że tam też Gdynia. No rzeczywiście tak jest.
No pewnie tak, bo zresztą chyba pisze się zawsze troszkę przez siebie. Ja żadnym z bohaterów tak się jakoś specjalnie nie utożsamiam, ale pewnie wszyscy troszkę mają coś ze mnie. No nawet drugoplanowi, pierwszoplanowi. No musi
ale
tak
jeden z tych pierwszoplanowych, czyli Adam Grabski, trochę tam z siebie chyba musi mieć.
Jest tekściarzem.
Jest tekściarzem, no właśnie, no tak, a ty jesteś, no teraz jesteś pisarzem, ale do tej pory byłeś, no właśnie, kim ty byłeś?
No ja współpracuję z mediami, z agencjami reklamowymi, staram się zarabiać, żyć z pisania, ale to jest takie pisanie czysto komercyjne, no, czy dla programów radiowych, czy dla telewizyjnych, czy dla agencji reklamowych. No tak, ale jestem, to na pewno tak, kiedy Grabski bardzo przeżywa to, że każe mu pisać ogłoszenia reklamowe,
to są twoje
przeżycia. To jest jednak, ja wiem o co, bardzo dobrze go rozumiem.
No tak, ale to jest kawał twojego życia właśnie, z tymi ogłoszeniami. A co to znaczy być, co to znaczy pisać dla agencji reklamowych, albo co to znaczy pisać dla telewizji? Co konkretnie robisz? No pochwal się.
No to, pisałem więc... Tak,
wiem, że może pisarzowi to teraz nie wypada. Tam to tak...
No nie w tym rzecz. Dla RMF-u pisywałem seriale takie satyryczne, komediowe przez parę lat. Teraz od wielu lat współpracuję z Kuchennymi Rewolucjami w TVN-ie.
No dobrze, znam Kuchenne Rewolucje, tylko właśnie zastanawiam się, co tam jest do pisania, tam jest do jedzenia.
No czasem lektor musi skomentować niektóre sytuacje. No i...
I to jest autor Michał Piedziewicz wtedy, tak?
Tak, ja to z głębokiego zaplecza te słowa komentarza podsuwam. Ja mam, słyszałem od realizatorów, że podobno zdarza się, że restauratorzy, właściciele barów bardzo się boją tego, co lektor o nich powie.
To ty jesteś gorzej niż Gessler, nie gorzej niż Magda Gessler.
No nie, to rzeczywiście słyszałem taką opinię, więc... ale ja staram się być bardzo miły. Ja wszystkich ich bardzo lubię od początku, no ale czasem rzeczywiście tam trzeba coś przyostrzyć.
No to są te prawdziwe kuchenne rewolucje. No to ciekawe. Takie od kuchni, nomen omen, widziane. To Michał Piedziewicz właśnie. A jak teraz sobie wyobrażasz to swoje życie pisarskie? No bo tak, no, tekściarzem byłeś, jesteś, no, będziesz?
Jestem i będę, myślę.
Bo to trzeba żyć
z tego, tak? Słucham?
Bo trzeba żyć z tego.
Tak, jak najbardziej. To nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło w tej kwestii. Życie pisarskie pewnie też jakoś specjalnie mnie nie porwie. No, nie jest tak... że debiutant w Polsce nagle staje się gwiazdą. No, wszystko będzie wyglądało tak samo. Ja bardzo bym chciał dalej pisać. Mm-hmm. A tak jak mówiliśmy, ta druga część Jokera, ona jest bliska ukończenia. Mam przeróżne inne pomysły.
Ale dobrze, ale to ty ją masz. Tak? Tę drugą część Jokera.
No brakuje powiedzmy 20-30 stron.
No to ładny.
No tak, bo proces wydawniczy jest dosyć długi i kiedy już podpisałem umowę, wiedziałem, że będzie Joker w styczniu tego roku. No, kilkanaście dni temu się ukazał w księgarniach. Mm-hmm. To dosyć prędko zacząłem pisać drugą część, którą też w jakiś sposób miałem przemyślaną. Ja wiedziałem, co tam się powinno wydarzyć.
A to będzie wojenna część czy powojenna?
No. I tak, i tak. No naprawdę tak, tam będzie pewna... Pewna zagadka pojawi się zaraz na początku, dlatego nie chciałbym za wiele mówić.
Okej. Okay. No dobrze, czyli Joker 2 właściwie jest...
Problem największy z tytułem. Zupełnie nic mi nie przychodzi do głowy. Nie mam pojęcia, jak to się może nazywać.
No dobrze, to roboczo mówmy, że to jest Joker 2, no ale czy tylko na Gdyni chcesz się w tym swoim pisarstwie skupić, czy cię jednak ciągnie coś jeszcze?
No ciągnie mnie bardzo w różne strony. Właśnie sam, to chyba myślę, że nie tylko ja tak mam, ale bardzo wielu prawdziwych już pisarzy, że zawsze mają, że zawsze mają kilka pomysłów do przodu, notatki przeróżne, więc ja też mam tak zahaczające i też oczywiście i o Kraków i nie tylko o Kraków.
No, o Kraków w Jokerze, tym, którego mam przed sobą, także zahaczyłeś.
No musieli moi bohaterowie tam pojechać, oczywiście, tak, no nie było wyjścia. Ale to jest ciekawe, że bo ja też poza wszystkim myślę, że to jest opowieść o ludziach, o 30-latkach z lat 30., ale to jest tak samo, ja myślę o nas, o naszych marzeniach, o tym, że nam się też wydaje, że jak już Polska jest, to ona będzie trwała zawsze i tak dalej, a pewnie wszyscy rok temu, kiedy tam zaczął Putin szaleć na wschodzie, to wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, czy to przypadkiem się jakoś źle nie skończy. Ale moi bohaterowie wyjeżdżają na wakacje do Krynicy, do Zakopanego, zahaczają o Kraków. To rzeczywiście wtedy tak było. Wtedy się nie jeździło na wakacje koniecznie do zagranicy. No tak jak tam, my teraz jedziemy, Chorwacja, Włochy.
No tam się uczył jeździć na deskach.
No tak,
tak właśnie było. Zresztą z dobrym skutkiem. Mówiłeś o tym właśnie takim poczuciu zagrożenia tamtych 30-latków w latach 30. Dla mnie takie uderzające zdjęcie, które do pewnego stopnia mam wrażenie, że dla ciebie było inspiracją. To jest zdjęcie, a przynajmniej jeden wątek się tutaj pojawia. Przyjazd Kiepury do Gdyni w lipcu. On daje koncert na placu Grunwaldzkim, który mi jest z kolei także bliski. Jest takie zdjęcie, gdzie on stoi przy samochodzie, pozuje właściwie do tego zdjęcia, bo oczywiście patrzy w obiektyw, jest otoczony różnymi ludźmi, gdynianinami, dziećmi, dziewczynami, kobietami, jakimś marynarz gdzieś tam z jego pleców nagle próbuje się załapać jeszcze na ten kadr. Bardzo beztroskie jest to zdjęcie.
Tak, to prawda. Ja oczywiście, że jakby mam przed oczyma. Tak, on jest... beztroskie, jest takie zwykłe celebryckie. No przyjeżdża Kiepura, więc się wszyscy jakby z tego cieszymy i próbujemy się na tym zdjęciu znaleźć, ustawić. A to był koncert, kiedy już zbierano datki na Fundusz Obrony Morskiej, więc sprawa była poważna. Dla mnie to jest bardzo, ja pisząc to, bardzo się nad tym zastanawiałem, że od którego momentu oni wiedzieli, że ta wojna jest nieuchronna. Niektórzy być może do końca wierzyli, że jej nie będzie, ale właściwie już w 1938 roku wielu ludzi musiało o niej myśleć. A pewnie, że nie spodziewali się, że ona będzie taka, bo powiedzmy to, co Niemcy zaczęli robić.
Tak, a totalna, tak długa.
Tak. Ale bardzo mnie to zastanawiało. Że, a co myśleli już wtedy w lipcu? Co myśleli w sierpniu? Niesamowita sprawa.
Tak, znaczy to, co mnie na tym zdjęciu uderzało z Kiepurą, to właśnie ta beztroska, ale też, no, nie wiem, jakoś to zawsze największe na mnie wrażenie robi, dzieci, które tam właśnie były. Bo one jeszcze najbardziej beztroskie oczywiście w całym tym towarzystwie. No właśnie takie dzieci, które za chwilę miały tracić to dzieciństwo. Już nie mówię, że tracić życie nawet, ale dzieciństwo na pewno, bo raptem dwa miesiące później ta rzeczywistość była już kompletnie inna. Twoi bohaterowie także mają swoje plany. Tam gdzieś się rodzi dziecko, tak? Nagle trzeba to o tym życiu... Znaczy chce się myśleć o tym życiu jako o życiu właśnie takim, które można zaplanować i po prostu chcieć z niego korzystać. I to nagle wszystko się urywa. Zresztą w twojej powieści także się urywa, bo ona się dokładnie tak ciach kończy.
No tak, bo... Ale wydawało mi się, że to jest taka puenta, jaka wtedy była, bo to wtedy też właśnie, no tak jak powiedziałeś, to wtedy się wszystko nagle urwało. O ile na początku, jak mówię, takim najważniejszym bohaterem było miasto, była Gdynia, to chyba pod koniec miałem coraz większą świadomość, że to jest koniec końców opowieść o ryzyku utraty, o tym, że my się tej utraty oczywiście nie spodziewamy, no bo...
Tak, bo tu wszystko budujemy. Tu budujemy miasto oczywiście, to jest ta jakby taka bardzo namacalna, ale budujemy, nie wiem, własną biografię, tak? Własne życie. Budujemy dom, budujemy rodzinę, budujemy relacje, szukamy tej miłości. I owszem, gadamy o polityce, bo oni przecież wtedy bardzo dużo o polityce rozmawiali, ba, kłócili się, bili się nawet z powodu tej polityki. Widzieli też, jak wygląda ta polityka w wydaniu niemieckim, bo wystarczyło pojechać do Gdańska. Tak. Żeby już się tego przerazić, bo tam były te symptomy czegoś, co się rzeczywiście już tliło. A mimo to odsuwali od siebie te myśli, bo przecież, bo trzeba było, nie wiem, no na, bo na plażę sobie pobiec, tak?
No bo też nie da się żyć w pesymizmie. No myślę, że my w głębi duszy wszyscy oczywiście miewamy czasem pesymistyczne myśli i wydajemy pesymistyczne sądy, ale generalnie no, chcemy wierzyć, że czekają nas lepsze dni, a na pewno nie gorsze. No, tak. A sytuacja Gdyni była przecież jeszcze wyjątkowa. No, było wolne, były Prusy Wschodnie i Rzesza po drugiej stronie. Było wiadomo, że jeśli coś się ruszy, to właściwie Gdynia jest odcięta w pierwsze 2-3 dni. No. A oni mimo wszystko poszli się bić. To było strasznie stracęcie. Mhm. A ja jestem ciekaw, jak my byśmy się zachowywali, bo mniejsze obuńczyczne teraz tony. Ale jak przyjdzie co do czego, to jest zawsze weryfikacja. Także no... Ten 38 rok, 39 i potem sam wrzesień, to dla mnie wielka zagadka i...
Także filozoficzne trochę.
No bardzo, jasne.
Prawda? W końcu jesteś filozofem. Jak,
no tak, tak. Studiowałem filozofię. Filozofem też tak pewnie się bywa tak naprawdę, no.
No w tej książce też chwilami jesteś, zwłaszcza finał. Tam jest taki mini wykład o Maxi Sprawach.
No tak, ale trochę może z przymrużeniem oka. Mm-hmm. No ale jasne, no, pewnie, że tak się...
To Piedziewicz filozof był też. Tam w książce. Okay. Dzisiaj spotkanie z tobą w Gdyni. Kto chciałby jeszcze Michała Piedziewicza nie tylko posłuchać, ale zobaczyć, to do infoboksu może się wybrać. O której to?
O godzinie 18.
O godzinie 18, to już jesteś rozkręcony wywiadowo, to teraz możesz się jeszcze bardziej rozkręcić w Gdyni. Dziękuję ci za to, że tu jesteś. Dzięki za Jokera. Za naprawdę miły czas lektury.
Ja bardzo dziękuję w takim razie za wszystkie miłe słowa. Strasznie szybko ta prawie godzina zleciała.
No widzisz, 500 stron też szybko zleciało.
Okej.
To zapraszam Państwa oczywiście tradycyjnie na za tydzień do Gdyni Głównej Osobistej, ale wyjątkowo także, bo mówiłem o tym, że to prezent na 90-lecie Gdyni, to przecież o tym 90-leciu ja w Gdyni Głównej Osobistej zapomnieć nie mogę, a to akurat w środę jest, więc wyjątkowo Gdynia Główna Osobista w środę także po godzinie 12. Gość specjalny, a nawet honorowy, Ernest Bryl, od 10 lutego honorowy obywatel Gdyni. Poeta, który napisał swój pierwszy wiersz właśnie w Gdyni. I potem się zaczęło. Bardzo Państwa zapraszam na tę rozmowę. Środa o 12, piątek o 11 także. Za chwilę informacje w Radiu Gdańsk, potem Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.